Dzień dobry.
Dzień dobry. Wiedziałem, że tak się zacznie. No, jak takie dwie osoby się spotykają, to nie może być inaczej niż śmiech na początku.
Tak. Ale to jest tak, że jak się łączysz z ludźmi, to nie jest tak, że od razu się wyczuwa pewną chemię.
Pewnie się wyczuwa od razu. Zresztą tak było chyba w naszym kontakcie, że kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz online, to wiedziałem, że coś z tego będzie.
I jest. 5-5-5. Jesteśmy w
Dokładnie.
Roku. To jest pierwszy zjazd klubu 5-5-5. No my z Fryderykiem też widzimy się tak na żywo 5-5-5. Po raz pierwszy jest na piątkę razy 3, czyli 5-5-5. Fryderyk, jesteś codziennie na wizji. To jest tak niesamowita konsekwencja w działaniu, za którą ja Ciebie osobiście podziwiam, ale myślę, że większość ludzi, która tutaj jest, również podziwia Cię właśnie za tą cechę. I jak Ty się z tym czujesz, kiedy codziennie rano wstajesz? Czy Ty nigdy nie miałeś zwątpienia?
Wiesz co, jesteś w tym momencie po prostu bezwzględna, zadając takie pytanie, bo ja sobie kiedyś powiedziałem, że będę mówił prawdę tylko i muszę Ci powiedzieć prawdę.
No.
Tak miałem.
Dobrze, bo wiemy, że on jest cyborgiem przynajmniej, nie? Więc?
Miałem chwilę zwątpienia, tylko że wiesz, ja spaliłem ze sobą mosty w pewnym momencie, bo powiedziałem 555 dni z rzędu, będziecie mnie tutaj oglądać, czy wam się to podoba, czy nie, to ja o 5.55 będę tutaj. I były takie momenty, kiedy złapał mnie jakiś wirus, styczeń w ogóle i był nawet taki jeden dzień, kiedy zrobiłem rano klub, stałem, nie wiem jak to w ogóle zrobiłem, byłem na full automacie, zrobiłem klub pół godziny i nie wiem jak doszedłem do łóżka i spałem cały dzień i całą noc. Naprawdę. Także to jest, teraz tak poważnie zupełnie mówiąc, to jest to ogromne wyzwanie, bo ja sobie zdałem sprawę pod koniec roku 2018, że cały 2019 będę rano o 5.55. Cały, bez wyjątku. Czy to będą wakacje, czy to będą święta, czy będę zdrowy, czy będę chory, to o 5.55, Karzełek jest po prostu na Facebooku, na live'ie.
Całe życie podporządkowane do tego, żeby robić live'y, żeby być z ludźmi. Wiesz, jeśli chodzi o te palenie mostów, ja pamiętam, ty to kiedyś powiedziałeś, ja się zastanawiałam, czyli o co chodzi, że ktoś nie poparł twojej idei?
Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o coś zupełnie innego. Pierwsze, ja zawsze powiadam i powtarzam jedną rzecz, że nasze życie to jest pokonywanie kolejnych etapów w rozwoju. Możesz się zatrzymać. To jest tak jak w grze takiej, wiesz, takiej platformowej Mario Brothers na przykład, tak? Że on tam leci, biegnie, skacze, pokonuje jakieś potwory, zabija i potem jest ten big boss, wchodzi na ten level wyżej i takie pokonujemy kolejne levele. Jeżeli my gdzieś tam polegniemy na jakimś levelu, to trzeba to zacząć ten level od początku, tak? I ja sobie zdałem sprawę z tego, że my mamy w pewnym sensie lekcje do odrobienia. I jedną z tych lekcji, której ja w życiu nie odrobiłem, pomimo ich 58 lat, to była lekcja samodyscypliny. Jedna z najtrudniejszych życiowych lekcji. Miałem zawsze z tym problem. Zawsze się jakoś w cudzysłowie mi udawało, ale czym jesteś wyżej, tym wszechświat jest wobec ciebie bardziej bezwzględny. I w pewnym momencie wszechświat ci mówi, sprawdzam. I teraz mówi, dobra, to sprawdźmy, jak to u ciebie z tą samodyscypliną jest. I ja teraz kilka razy poległem na tym. Wiem, na jakim etapie mojego życia poległem przez brak samodyscypliny. Na późnym etapie mojego życia. I powiedziałem sobie, przychodzi taki moment, kiedy ten egzamin trzeba zdać. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy ja mam w tym fan, czy go nie mam. Po prostu ten egzamin muszę zdać teraz, tak? A jednocześnie zdałem sobie sprawę z drugiej rzeczy, że jeżeli nie założę sobie, wiesz, tego takiego w cudzysłowie brzemienia, że nie spalę tych mostów i jednocześnie nie będę robił czegoś, co mi da naprawdę fan, co będę robił dla ludzi, to też nie wytrwam. I udało mi się to połączyć. Daję radość ludziom. Niespodziewanie mam na live'ie prawie codziennie dużą, sporą liczbę osób. Daje mi to fan, daje mi to dużo, dużo przetrwania, samodyscypliny tego rodzaju, ale jednocześnie są jakieś rezultaty z tego.
To genialne, bo jak ciebie słucha, to oczywiście można odnieść wrażenie, człowiek idealny. Człowiek, który jest mentorem, który mówi nam, jak mam żyć. Weź, Anka, weź. No co? Przepraszam cię, ale no wiesz, jesteś takim, powiedzmy, kręgosłupem moralnym wielu osób i wierzę zmieniasz. wie, że masz to namaszczenie, rozmawialiśmy o tym i ty masz tego świadomość. Więc ta samodyscyplina na pewno jest jednym z narzędzi, które pomaga ci, bo ciebie to też motywuje, ale ty już, wydaje mi się, że u sobie udowodniłeś, że jesteś samodyscyplinowany.
Wiesz, Aniu, ja o tym mówiłem przez pierwsze 4 albo 5 miesięcy w ogóle tego wyzwania. To prawie codziennie przewijało się słowo samodyscyplina i ja sam w końcu w to uwierzyłem, wow, że to jest ważne. No i że dam radę. Dlatego wchodząc w ten rok 2019, rozpocząłem ten cykl taki, wiesz, 13 nawyków, bo powiedziałem sobie, nie mogę bez przerwy mówić na temat samodyscypliny, bo w końcu ludzie zwymiotują. W związku z czym powiedziałem sobie, muszę wprowadzić coś do tego klubu, żeby to było takie, wiesz. I znalazłem gdzieś tam historię Benjamina Franklina, który zresztą temu poświęcił aż 10% swojej autobiografii, gdzie napisał, że ma nadzieję, że jego potomni pójdą w jego ślady i wyciągną z tego korzyści. I po prostu znowu to się wydarzyło, bo powiedziałem 13 tygodni, każdy tydzień przeznaczony będzie, poświęcony będzie jednemu nawykowi. I to zrobiliśmy. Właśnie rozpoczęliśmy teraz kolejny cykl 13 tygodni.
No i to jest fajne, bo ten cykl, bo nie można, znaczy można pewnie, ale myślę, że po to się doskonalimy, żeby te cykle przerabiać i żeby je rozumieć czas jeszcze coraz lepiej. Wiecie, no dzisiaj jest taka sytuacja, że spotkał się naprawdę mentor z uczniem. Czyli mentor uczeń.
A mogę ci też przez chwileczkę przerwać teraz?
No ja?
Mogę, tak? Bo wiesz co, tak powiedziałaś to z takim przekonaniem odnośnie tego ideału jakiegoś i tak dalej, a ja chcę ci powiedzieć, że tak naprawdę chyba nie ma idealnych ludzi. To wiesz co, te 10 na 10 to może by miał Jezus Chrystus, albo może Mahatma Gandhi, może nawet Matka Teresa, czy nie wiem, ale jakby popatrzmy na to z tej perspektywy, że proces rozwoju nasz, on się nigdy nie kończy. Mało tego, jeżeli my tego zaprzestaniemy, to się po prostu cofamy w rozwoju. Więc jeżeli się zdarza nam w życiu taki moment, wiesz, mówimy, a teraz to mam już to gdzieś, że nie powiem gdzie, i teraz przez rok sobie to odpuszczasz, to jest niemal 100% pewne, że się w jakimś tam stopniu cofniesz w czymś. W związku z czym, jeżeli zdarzyło mi się gdzieś tam po drodze, a na pewno mi się zdarzyło gdzieś tam coś zaniedbać, to jest ten moment, żeby to wszystko nadrobić. Nie ma innego wyjścia, bo inaczej... Albo się zatrzymać się możemy, ale to skutkuje zawsze cofaniem się.
Ale słyszycie, co Fryderyk mówi, a rzeczywistość jest taka, że jesteś człowiekiem bardzo zamożnym finansowo, no i też oczywiście wewnętrznie jesteś człowiekiem uduchowionym.
Mogę ci przerwać znowu?
No pewnie. No
ale ty znienawidzisz mnie?
Tak, znienawidziłam cię za to, że mi tak przerywasz.
Dobra, to nie ja prowadzę ten wywiad, to ty.
No ja wiem, ale to ty teraz mi go przyjmujesz, a ja po prostu daję ci. Ja trzymam kontrolę.
Wiesz co, ale ja nie będę ci zadawał pytań.
Ale nie dajesz mi. Nie, no śmiało, odwróć mi teraz stronę.
Dobra, ja zawsze zapytałem, czy mogę ci przerwać, to też było pytanie.
Tak, no oczywiście możesz, pewnie.
I wiesz, teraz mi umknął wątek, co chciałem powiedzieć.
Dla ciebie challenge'uję, taki mądry. Powiedziałam o duchowości, być może o tym chciałeś powiedzieć.
Dobrze, tak chciałem powiedzieć, że generalnie ja się zaliczam do ludzi bogatych, co nie jest tożsame tylko i wyłącznie z zamożnością. Ja znam smak biedy, znam smak zamożności i wiem jedno, że samo bycie zamożnym nie wystarcza, żeby być szczęśliwym. Znam wielu zamożnych ludzi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, mają bardzo dużo aktywów i wcale nie są szczęśliwi.
Dlatego stworzyłeś heksagon szczęścia.
Dokładnie.
To zaraz do tego przejdziemy. A widzisz, ja jestem dziennikarzem, który jednak pamięta swoje pytania, więc wracam do swojego pytania. Wspomniałam o tym, że no właśnie, jesteś człowiekiem bogatym, zamożnym, masz 10 spółek. Prowadzisz w Polsce bardzo dużą firmę finansową. I teraz mówisz mi o samodyscyplinie. I jak to się ma do biznesu, do tej zamożności? No bo przecież człowiek, który nie jest zdyscyplinowany, no to jak on zarabia te pieniądze? Wytłumacz mi to.
Wiesz co, można zarabiać pieniądze na różne sposoby, nie będąc wcale zdyscyplinowanym, bo znam wielu ludzi, którzy pracują na etacie i oni po prostu chodzą do pracy, bo muszą, tak?
Ale ty jesteś przedsiębiorcą.
No dobrze, no i?
No właśnie. No to jak jest niezdyscyplinowany przedsiębiorca? Sorry, wiesz, on mi właśnie łamie mój... Ja jestem młodym przedsiębiorcą, więc łamiesz właśnie mój pewien core, bo myślałam, że przedsiębiorca no, jednak powinien być zdyscyplinowany.
Ja myślę, że to znowu, Aniu, zależy od skali. Ja po prostu byłem w tej skali mojej, byłem za mało zdyscyplinowany. To wystarczyło wprawdzie, żeby coś tam osiągnąć, ale to było za mało w moim przekonaniu, żeby osiągnąć w cudzysłowie pewną doskonałość, osiągnąć coś, o czym zawsze marzyłem, by stać się człowiekiem takim, jakim zawsze chciałem się stawać. I widocznie ten poziom samodyscypliny, który miałem, wystarczył mi do tego momentu, ale teraz zamarzyło mi się, żeby sobie ten nawyk, tę cechę samodyscypliny, wytrwałości wypracować. Tak, na takim poziomie, na jakim chcę.
Wow. Ty wspomniałeś o tym na live, że ty masz 58 lat.
Tak, tyle mam.
Sięgasz 60 i teraz dbasz o cechę związaną z samodyscypliną. No wiesz, wiem, to będzie trochę żartobliwe, ale u kresu życia...
Ja cię przepraszam, ale ja mam zamiar żyć 102 lata. I to jest, wiesz, tak na dzień dobry w ogóle. I chcę ci powiedzieć, że moi dziadkowie pobili obydwoje 100, a druga babcia żyła 97. Także ja mam geny i, wiesz, przekonanie, że przede mną szmat życia jest. Tak, ja to mam zamiar w ogóle jeszcze korygować po drodze, bo to na dzisiaj chcę żyć 102 lata, aha, wiesz, obiecałem mojej babci.
Słuchajcie, ja specjalnie mu ja tak chciałbym ci powiedzieć.
A poczekaj, bo ci jeszcze dopowiem do tego, że tak naprawdę to mam przed sobą jeszcze 44 lata życia.
Aha.
No.
A wiesz, że jak się tak nastawisz, to tak będzie?
Na 100%.
Na 100%, dobrze, fajnie. Fryderyk, zapytałam się cię podczas kolacji, czy mogę ciebie pytać o wszystko? Powiedziałeś, tak, że tak. I wiesz, tutaj w Broku poznajemy ludzi, którzy przede wszystkim są uduchowieni, którzy czują, że nie właśnie pieniądz, nie ten świat materialny, a ten duchowy sprawia, że my jesteśmy lepsi, dobrzy i że to tak naprawdę nas nakręca na rzeczywistość. Jak ty to czujesz, powiedz mi?
Bardzo takie głęboko zadane pytanie to jest, Aniu, chcę ci powiedzieć, bo duchowość jest tylko jednym z elementów naszego szczęścia, naszego życia. Jeżeli ktoś popada tylko w duchowość, to zachęcam go, żeby zamieszkał w Nepalu, w jakimś klasztorze albo w jakiejś Tajlandii może i tam został mnichem buddyjskim, jeżeli chce tylko kierować się duchowością. W naszym realnym świecie tutaj liczy się nie tylko duchowość, jest to bardzo ważny element. Nasz intelekt, nasza duchowość, znajdowanie codziennie sensu życia jest bardzo, bardzo ważne, ale to jest jeden z 6 elementów naszego szczęścia. Ja pamiętam, na bardzo wczesnym etapie mojego życia, już z 30 lat temu, dotarło do mnie, że ja chcę być szczęśliwy w życiu. To jest takie banalne, nie? Ale jeszcze się nie zdarzyło. Wyobraź sobie, jak pytam ludzi na wszystkich moich szkoleniach, czy jest tu ktoś, kto nie chce być szczęśliwy, to jeszcze się nie zdarzyło, żeby się ktoś zgłosił. No więc pomyślałem sobie, wszyscy chcą. Nigdy nas tego się nie uczy w żadnej szkole, tak, nigdzie się nas tego nie uczy, jak być właściwie szczęśliwym.
I co to jest w ogóle szczęście?
Nie? Właśnie, bo... ale wiesz co, wiesz, że większość ludzi postrzega szczęście jako zdarzenie, że się mi coś fajnego przydarzy, będę miał szczęście, a szczęście to jest naprawdę stan, ciągły stan, w którym jesteśmy, po prostu pewnego poczucia równowagi w życiu, między innymi to, co powiedziałaś, również duchowości, ale nie tylko, bo jeżeli teraz w dzisiejszym świecie naszym materialnym tutaj zabraknie ci pieniędzy, na przykład zabraknie ci pracy, to wątpię, czy można być w naszym świecie szczęśliwym, bo po pierwsze ludzie będą patrzeć się na ciebie, no wcale nie, myślę, że nie będą cię podziwiać, że jesteś taka uduchowiona, ale nie masz kasy na przykład, bo ci się nie chce pracować. Nawet to chyba gdzieś tam w Biblii jest napisane, nie? Że ci, co nie pracują, niech nie jedzą, tak? Czy na przykład ci, co nie orzą, to niech nie zbierają, tak? W związku z czym w naszej cywilizacji, w naszej kulturze europejskiej nie jest to specjalnie dobrze widziane. Tak przynajmniej sobie myślę, patrząc z mojej perspektywy. Dlatego też uważam, że warto zadbać o te 6 obszarów w naszym życiu. Mhm. Czy to jest ten moment, kiedy chcesz już przejść do heksagonu, czy jeszcze mam o tym milczeć?
Teraz jest moment, żeby ktoś się roześmie. Wiesz, o czym wspomniałam, teraz sobie pomyślałam, skojarzyłam sobie z tą też z naszą rozmową ostatnią, o flow. Mhm. Mówisz o tym szczęściu, to jest właśnie ten stan permanentnego szczęścia, czyli byciu cały czas na takim flow.
Wiesz co, ja myślę, Aniu, że to tak naprawdę to nie jest do końca możliwe, żebyśmy cały czas byli. Bo wiesz, to wtedy by człowiek nie dostrzegał różnicy. Mhm. To czasami musisz dostać czasami takiego solidnego kopa w dupę. I ja go też dostaję co jakiś czas. I to z różnych stron dostaje się tego kopa. Mhm. Ale wtedy jak się go dostaje, to mówisz sobie, wow, o, czasami musi boleć, ale zaczynamy w tym momencie dostrzegać te pozytywne strony. Bo ja obserwuję w tej chwili wiele społeczeństw europejskich, gdzie jest naprawdę dobrobyt i ludzie przestają odczuwać, bo mają, wiesz, zapewnione wszystko, ciepłą wodę w kranie, wilgotność, temperaturę, wiesz, pewien komfort psychiczny, socjalny, bezpieczeństwo i tak dalej. I w tych społeczeństwach się pojawia coraz więcej samobójstw, bo ci ludzie nie wiedzą, że żyją. Więc czasami warto dostać ten taki, wiesz, bańki od życia i wtedy budzisz się rano i znowu się wszystko, wiesz, układa i mówisz, wow, jak fajnie, wow, znowu udało mi się przejść na kolejny etap mojego rozwoju. Ci ludzie, o których mówię, oni się już nie rozwijają, oni się dawno zatrzymali w rozwoju i w zasadzie, kiedy pewnego dnia gdzieś tam odejdą z tego świata, to mogliby równie dobrze mieć napisane na nagrobku, umarli w roku 2019, pogrzebani rok 2045, przykładowo, bo oni już dawno przestali żyć. Ich już nic nie kręci.
Umarli za
życia. Nie doznają, nie dostrzegają piękna tego świata. Nie potrafią się zachwycić tym, jaki piękny jest na przykład las, zieleń, wiosna. A to potrafi zrobić tylko człowiek, który czasami te, wiesz, te bańki dostaje. Wtedy wszystko jest dobrze, wtedy wychodzi i mówi, jaki ten świat jest piękny. Wprawdzie przez ostatnie 6 miesięcy borykałem się z problemami, które musiałem zwalczyć. Czy ktoś w mojej rodzinie jest ciężko chory? Czy gdzieś tam wylewamy łzy z jakiegoś tam powodu? Ale nagle wychodzimy i mówimy, jaki piękny jest ten świat. Jak jest pięknie poukładany i mówimy wtedy, on jest tak naprawdę doskonały. Tylko my nie jesteśmy doskonali. Stąd się wziął ten mój pomysł, żeby przekonywać ludzi teraz codziennie o 5:55 do tego, aby pracować nad sobą, żeby dostrzegać piękno tego świata, żeby dostrzegać piękno ludzi, którzy się otaczają. Popatrz, ja wiem, że ten wywód jest teraz troszeczkę przydługawy, ale popatrz, tutaj mamy na spotkaniu kilkadziesiąt osób tak nieprawdopodobnie fajnych, że ja jestem wręcz zafascynowany tymi ludźmi, którzy są tutaj. I coraz bardziej mi ci ludzie fascynują, którzy przychodzą na spotkanie ze mną.
A wiesz, też imponujące jest to, że ty naprawdę jesteś, bo z jednej strony można by sobie pomyśleć, że jesteś człowiekiem wirtualnym, to znaczy widzimy cię w sieci, tak? Codziennie rano widzimy cię w sieci, więc jesteś pewnym awatarem.
Poniekąd.
Poniekąd tak, no jest pewien wizerunek, który masz w sieci, tak?
Tak.
A dziś i podczas całego tego zlotu ty udowadniasz sobą i swoim zachowaniem, że ty naprawdę jesteś taki, jaki jesteś. Ja wam tylko przytoczę taką anegdotkę, jak przyjechaliśmy, Fryderyk chciał się położyć, troszkę odpocząć, przespać, bo była długa droga i też wiele się działo. I przyjechał człowiek, który chciał się z tobą zobaczyć. I wiesz, my powiedzieliśmy, no, że ty poszedłeś odpocząć i tak Magda, twoja menadżerka, popatrzyła, dobra, napiszę do ciebie. Wiesz, mogłeś zdecydować, czy chcesz odpocząć i naładować baterię przed tym, co będzie się tutaj trzy dni działo, a ty wyszedłeś i tego człowieka przywitałeś z największą radością, po czym poszedłeś z nim porozmawiać w cztery oczy, wysłuchać go, porozmawiać z nim. I to było cudowne i takie, ja cię widzę cały czas, jak ty gdzieś tam siedzisz i z kimś rozmawiasz prywatnie, starasz się naprawdę wprowadzać to, co dzieje się na tych live'ach codziennie, w realne życie. I ty jesteś przyjacielem wszystkich. Więc to, o czym mówisz, ja teraz relacjonuję, bo gdyby być może Fryderyk to powiedział, to nie brzmiałoby to tak prawdziwie i autentycznie, więc trochę cię wyręczam. Trochę sam robię za ciebie robotę i też w końcu mogę po coś powiedzieć. Ale o tobie.
Ale ja bardzo teraz uważnie cię słuchałem.
Ja widziałam właśnie. Tylko, żeby oni nas też słuchali.
Ale wow.
Się świetnie bawimy, nie? Słuchaj, takie moje pytanie, bo chcesz koniecznie powiedzieć o tym heksagonie, ale jak zauważyłeś, a wy jesteś bliski człowiek, ja cię ciągle o niego pytam.
A ja teraz mogę coś dopowiedzieć do tego, co ty powiedziałaś? Mogę teraz to skomentować?
No, oczywiście. No.
Bardzo cię proszę.
Jasne.
Dzięki.
Nie sprawy.
Nie lubię zakładania masek. Jak człowiek zakłada maski, w pewnym momencie uczy się, że można zakładać maski. I nagle zakładasz ich coraz więcej. Masz maskę dla każdego człowieka i wtedy musisz mieć cholernie dobrą pamięć. Musisz pamiętać, jaką maskę dla kogo zakładasz. A dla mnie to jest niewygodne. Po pierwsze, boję się, że z czasem być może nie będę tego pamiętał. W związku z czym wyjdę na zarozumiałego sukinsyna, którym nie chcę być. Po pierwsze, to nie chodzi o to, jak ja chcę być postrzegany. Ja chcę być po prostu taki, jaki jestem. Jeżeli ja wychodzę na scenę i mówię, czy na scenę, no przed kamerę, jestem w internecie, awatar, i mówię o tym, że trzeba być życzliwym, a ja się okażę być, wiesz, kimś zupełnie innym, bo ktoś przyjechał specjalnie z Wołomina, żeby się ze mną zobaczyć tutaj, a ja w tym momencie, no bo jakbym głęboko spał, to bym tego nie odebrał, ale ja nie spałem jeszcze, w związku z czym powiedziałem sobie, jeżeli tu człowiek przyjechał prawie 100 kilometrów, to byłoby to absolutnie nie fair, nie wyjść go, nie uścisnąć, nie zapytać go, co takiego go sprowadza tutaj, co jest dla niego ważne, poznać go. Dla mnie stało się to po prostu ważne w tym momencie. Więc wziąłem, założyłem ubranie i wyszedłem do niego, tak? Natomiast nawiązując do tego pytania twojego odnośnie heksagonu, to tu jest tak naprawdę prosty komentarz. Zadbajmy o te 6 prostych obszarów w naszym życiu. I właściwie wszystko się powinno ułożyć, jeżeli ten balans wystąpi.
Możesz je wymienić?
Tak, oczywiście. Uważam, że praca jest jednym z tych elementów i to, co mnie w cudzysłowie irytuje w tym wszystkim, to ludzie idą do pracy i czekają na emeryturę. Tak jakby siebie skazywali na śmierć, bo ja uważam, że człowiek powinien pracować do końca życia. I teraz ktoś mi powie, tak, spróbuj pracować jako na przykład kowal albo ktoś tam fizyczny. A ja mówię w tym momencie, przepraszam bardzo, a kto ci każe pracować do końca życia jako fizyczny? Pracuj na przykład do 50 jako fizyczny, odłóż trochę pieniędzy, naucz się czegoś, rozwiń się i zacznij pracować w zupełnie innej branży, w zupełnie innym zawodzie. Oczywiście, jeżeli będziesz pracował fizycznie przez 30-40 lat i nie będziesz czytał książek, nie będziesz się rozwijał, nie będziesz nic robił, to pewnie się tak wydarzy, że nie będziesz w stanie nic zrobić. Więc praca jest jednym z tych elementów, co należy robić do końca życia. Ja tak uważam. Dopóki mogę, będę pracował. Dwa, trzeba dbać o swoje finanse w życiu. To znaczy, wiesz, pieniądze są nośnikiem wartości.
Tak.
Więc żeby je mieć, trzeba dawać wartość. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, znaczy się nie daje wartości. Jeżeli ktoś nie zarabia pieniędzy, nie daje wartości sobą. Jeżeli zarabia pieniądze, to znaczy, że daje jakąś wartość, za którą ktoś mu płaci.
Czyli im więcej zarabiam, tym więcej daję wartości?
Tak, zdecydowanie tak. Czym więcej dajesz wartości, wiesz co, ja jedną poprawkę zrobię do tego tylko, bo to, jaką dajesz wartość, to do tego trzeba dołożyć jeszcze twój marketing, tak?
Tak.
Osobisty. Bo teraz czym lepszy masz, wyższy masz poziom swojego marketingu, tym za tę samą usługę ktoś ci będzie gotów więcej zapłacić, bo będzie większy. Tak. Popyt na twoje usługi, tak? Więc jeżeli popyt jest duży, to rynek to reguluje. Jeżeli jest na twoje usługi duży popyt, to wtedy ty możesz sobie ceną, w jakiś sposób ten popyt regulować, bo podaży nie masz więcej, bo masz też tylko 24 godziny. Ty jako Ania. Czyli to jest ten drugi obszar, to są finanse. Trzeci obszar to jest zdrowie. Zdrowie, które powtarzam o tym wielokrotnie, że trzeba o nie dbać zawsze. Od zawsze, od początku. Ja o tym kiedyś nie wiedziałem, teraz już wiem. Nie wiem, czy to skróci moje życie. Mam nadzieję, że nie. Czwarty obszar to są nasze relacje z ludźmi. Czy to są relacje z bliskimi, z partnerem, z partnerką, z rodzeństwem, z rodzicami, z dziećmi. To jest bardzo ważny obszar w naszym życiu. Po prostu trzeba je pielęgnować. Z przyjaciółmi, rozmawiać, spotykać się, bo to jest największy problem często, że my o kimś tam zapominamy, przeznaczamy, poświęcamy swój czas ludziom, którzy są kompletnie, nie wnoszą nic w nasze życie, a ktoś odejdzie w tym momencie, który jest naprawdę dla nas ważny. Tej tragedii chciałbym uniknąć. Następny obszar w naszym życiu to jest rozwój osobisty, czyli piąty już. Nieustający proces codzienny stawania się odrobinę lepszym każdego dnia. W zakresie duchowości, intelektu, nadawania sensu temu, co robimy. I wreszcie szósty obszar to jest to, o czym mówiliśmy tutaj bardzo fajnie wcześniej, że żeby nie zwlekać z realizacją swoich marzeń na kiedyś. To jest tak, jakby gdzieś tam przeczytałem, że ktoś, żeby nie pozwolić tej świeczce, którą trzymasz na dobre okazje, na jakieś wyjątkowe okazje, jakby rozpuścić się gdzieś tam, wiesz, w swojej komodzie, gdzie nagle stało się za blisko kaloryfera i ta świeczka się rozpuściła i nigdy nie miałaś okazji jej zapalić. To jest tak zwany czas dla siebie, ten głęboko emocjonalny czas, kiedy doznajesz, przeżywasz, cieszysz się, żeby to nie było tylko jakieś, wiesz, bezmyślne oglądanie telewizji, gdzie większość ludzi po prostu ogląda seriale, epatując się losami ludzi, którzy nigdy nie istnieli i nie istnieją, a my się podniecamy ich przygodami. To tak jakby patrzeć przez dziurkę od klucza na kogoś, kogo podziwiasz, a twoje życie tak naprawdę leży w gruzach, bo ty ten czas, który miałabyś dla siebie, przeznaczasz na oglądanie innych. I to nie oznacza, że ja nie oglądam filmów. Oczywiście, że oglądam. Ale nie lubię oglądać, wiesz, też tasiemcowych seriali. Może czasami mi się zdarzy, że coś tam zobaczę, ale to jest, wiesz, totalnie na zasadzie Paracelsusa, żeby zobaczyć, a to jest fajne na przykład, ale nie 3, 4, 5 seriali dziennie przez 7 dni w tygodniu. I tu namawiam do tego, żeby kreować własne życie, siebie samego, cieszyć się tym życiem, spełniać swoje marzenia, pracować w ogrodzie swoich marzeń. Codziennie myśleć o tym, co jest dla mnie ważne. nie odkładać w czasie tego. To jest to, co powiedziałem tutaj na sali szkoleniowej. Nie byłaś nigdy gdzieś tam w jakimś miejscu, o którym marzysz. Odłóż teraz te parę groszy i po prostu pojedź tam. Dzisiaj to jest bardziej niż kiedykolwiek możliwe. Jeszcze świat nie był tak piękny jeszcze nigdy, jak jest dzisiaj. Nigdy w historii świat nie był tak piękny, jak jest dzisiaj. Jest po prostu cudowny.
Skończyłeś? To było pytanie, dlatego tak chciałeś na nie bardzo długo odpowiadać. Ale wiesz, tak patrzyłam na ciebie i myślę, Boże, jakby on był w ekranie, nie? Słuchaj.
Ale mogę cię dotknąć.
Słuchajcie, no, to o czym mówisz jest no, trudno się z tobą nie zgodzić. Racja i jeszcze raz racja. Ile lat dochodziłeś do tej prawdy? Jak długo?
Jakieś 28.
28 lat. Mhm. 28 lat Fryderyk Karzełek dochodził do prawdy, którą teraz nam sprzedał w ciągu paru minut.
Aniu, doszedłbym zdecydowanie wcześniej, gdybym nie był opóźniony w rozwoju. Tak, ja jestem opóźniony w rozwoju. Doszedłbym zdecydowanie wcześniej, tylko jestem, wiesz, nie do końca normalny i brakło mi samodyscypliny, to ci już powiedziałem.
Ale o co chodzi? Czekaj. Bo mi się to podoba. O co chodzi, że nie jesteś normalny i że jesteś cofnięty w rozwoju?
Opóźniony. No co? No jestem, no. Wiesz, że moi koledzy, wszyscy moi rówieśnicy, którzy mają 58 lat, to oni już doszli do takich prawd, że wiesz, teraz czekają na emeryturę, już wiesz, szykują sobie tę nieruchomość, której nie ma w księdze wieczystej, wiesz, tam ten 2 metry na metr mniej więcej i tak dalej. Oni już planują swój pogrzeb, a ja ciągle jeszcze nie, wiesz, a oni już do tego doszli. A ja jestem opóźniony. Okay. Ale żeby nawiązać do tego, o co zapytałaś, to powiem tylko jedną ważną rzecz. Mianowicie, gdyby nie mój brak samodyscypliny, to ja bym do tego doszedł wcześniej. Ale ponieważ byłem, wiesz, sukinsynem leniwym czasami mi się nie chciało, czasami popełniałem błędy, które były brzemienne w skutkach, w związku z czym potrzebowałem 28 lat, żeby do tego dojść, co jest dzisiaj. Tylko, że wiesz, gdybym tego nie robił, to te 28 lat by minęły, a ja bym był być może teraz w czarnej dupie, gdybym tego nie robił, więc lepiej późno niż jeszcze później. Tak.
To też fajne, co powiedziałeś, że ty do tego momentu, w którym jest klub, ty przygotowałeś się do tego też 28 lat. I też słuchając Fryderyka, no nie możecie się ze mną nie zgodzić, bo akurat nadaję tą narrację, więc nie słyszę sprzeciwów.
No nie możesz.
Ale myślę, że odnosicie też takie wrażenie, że Fryderyk, ty jesteś tak uleżany, ty jesteś tak kompletny w tym wszystkim. Ty płyniesz, ty jesteś pewny tego, co mówisz. Przez ciebie ta prawda wychodzi.
Nie wiem, czy ostatnio byłaś na tym live, jak opowiadałem historię. Nie pamiętam imienia, nazwiska tego gościa. Już sobie mówiłem, że go zapamiętam, a ciągle zapominam. On był najlepszym wiolonczelistą na świecie.
Tak, oczywiście.
Pamiętam. On grał na dworach królewskich dla prezydentów. I w pewnym momencie, kiedy miał 93 lata, on mieszkał w Puerto Rico, o ile pamiętam, w willi, która nazywała się Żłóbek. I jego sąsiedzi codziennie go słyszeli, jak miał 93 lata. Że codziennie ćwiczył 3 godziny grę na wiolonczeli. Pomimo, że był dawno już okrzyknięty najlepszym wiolonczelistą ever, kiedykolwiek istniał. I ten sąsiad, jeden go w końcu zapytał, mówi, słuchaj Pablo, czy jakiś tam, dlaczego ty codziennie ćwiczysz? Przecież jesteś najlepszym wiolonczelistą na świecie. Dlaczego ty ciągle ćwiczysz 3 godziny dziennie? A ten mówi, wiesz co, zaczynam dostrzegać pewną poprawę w tym, co robię. Idzie mi coraz lepiej. Więc ja się zakochałem w tej wypowiedzi i chcę ci powiedzieć, że najchętniej sam bym to teraz powiedział. Wiesz, Aniu, tak patrzę na teraz, co robię, to chyba idzie mi coraz lepiej, wiesz? Naprawdę, zaczyna mi się to podobać i żeby teraz zadać pewnego rodzaju, zanegować to, co powiedziałaś, absolutnie nie czuję się spełniony jeszcze, nie czuję się doskonały. Mało tego, jestem niezadowolony.
Ja wiesz powiedziałam, co? Że jesteś kompletny.
No, ale to nie, na pewno nie jestem kompletny jeszcze. Też nie potrafię tego o sobie powiedzieć, że jestem kompletny. Nie jestem kompletny. Jest wiele, wiele rzeczy w moim życiu, które jeszcze chciałbym w tej układance, w tych puzzlach, bo znowu zrobię pewną metaforę. Ludzie nie wiedzą o tym, że na pewnym etapie życia trzeba wziąć sobie pewien obraz, jak ma to wyglądać wszystko. I od tego momentu zbierasz tylko te puzzle, które pozwolą ci ten obraz ułożyć. I ten mój obraz jeszcze nie jest kompletny. Ciągle jeszcze, wiesz, ja szukam tych puzli, gdzieś tam je znajduję, patrzę, wiesz, czy on mi pasuje do tego mojego obrazu, czasami je odrzucam. To są czasami ludzie, których spotykam, to są sytuacje, których nie mogę wykonać, to są rzeczy, których się nigdy nie nauczę. Po prostu mówię, nie, to nie będzie mi potrzebne. Biorę ten puzzle, jakaś tam umiejętność, nie, to tego nie dam rady już zrobić. Albo mówię w sensie takim, nie rezygnacji, tylko nie postrzegam to jako ważne. W związku z czym biorę teraz to, co jest ważne, żeby z tego ułożyć ten obraz, mój obraz, który będzie pełny. Ale to na pewno nie jest jeszcze teraz. Mało tego, ci powiedziałem przed chwilą, jestem niezadowolony, co nie oznacza, że jestem nieszczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ale jestem niezadowolony, bo jeszcze i tak zawsze chyba będzie już. Nigdy nie będę do końca zadowolony, bo będę ciągle zmierzał do czegoś, bo na pewnym etapie życia się okazuje, że to nie realizacja celu, że kupisz sobie, wiesz, Ferrari albo jakiegoś tam, prawda, Bentleya i jedziesz nim i mówisz sobie, kurde, to chyba nie jest do końca to. Dążenie do tych wszystkich rzeczy, przeżywanie tego, tak, to jest fantastyczne. Natomiast bardzo często jest tak, że realizujesz ten cel i ta euforia tego nowego samochodu, ona trwa krótko. Czasami jest to 48 godzin, a czasami jest to miesiąc. Ale w pewnym momencie staje się to znowu normalne. I jeżeli nie postawisz sobie następnego wyzwania, następnego celu, to zaczynasz kapcanieć, przestaje ci zależeć, przestajesz się myć, przestajesz, prawda, wychodzić z domu i tak dalej, i się starzejesz. A ja nie chcę tego stanu. Ja chcę być, wiesz, młody, dopóki żyję.
Widzisz, odpowiedziałeś mi na wiele pytań w międzyczasie, które ci cały czas zadawałam, mówię, okej. Okay. I ty wtedy zaczynałeś mówić to, co chciałam usłyszeć od ciebie. Widzisz, dzisiaj mówi się młodym nam ludziom, że musisz wiedzieć, co w życiu chcesz robić. Masz wiedzieć, co w życiu chcesz robić. Jak to będziesz wiedział, to do tego dąż. I jest taka, ja czuję, że taka jest taka presja, że masz wiedzieć, co masz robić, masz do tego dążyć. A to, co powiedziałeś, jest takie, że można próbować różnych smaków.
Bo to wynika z tego, że nas uczono na przykład, że trzeba stawiać cele smart, tak? Mierzalne, termin i tak dalej. I bardzo często się okazuje, że ta drabina, na którą włazisz, jest oparta o niewłaściwą ścianę.
Może ty musisz.
Tak, a nie. A ja mówię w pewnym momencie, a dlaczego nie może przestać mi w pewnym momencie zależeć na czymś tam? Jeżeli ja będę pracował, bo teraz na tym etapie rozwoju, na jakim jesteśmy dzisiaj, załóżmy, że to jest level 25, no to chcę mieć piękny samochód. Ale nagle rozwijam się. I nagle staje się coś innego dla mnie ważne. I mówię, fajnie, ja na ten samochód wprawdzie zbierałem, ale mi na nim już teraz nie zależy. Ja wolę te pieniądze przeznaczyć na coś innego, na coś, co mnie bardziej zbuduje, czy poprawi jakość mojego życia, czy sprawi, że będę przeżywał pewne emocje. Dlatego też ja nie jestem takim człowiekiem, który mówi, nie, za wszelką cenę muszę wszystkim udowodnić, że będę jeździł w Ferrari. To ego przez nas przemawia. Udowodnić wszystkim, że będę jeździł w Ferrari. A ja w pewnym momencie mówię, wiecie co, tak może na tym etapie 25 to mi na tym zależało, ale dzisiaj jestem na 43 i to nie jest dzisiaj dla mnie ważne. Dzisiaj są inne rzeczy dla mnie ważne. Heksagon jest ważny. Dlatego też to ja do tego będę zawsze namawiał ludzi, żeby nie przestawali nigdy myśleć o tym, co jest dla nich ważne, i żeby, bo tylko krowa nie zmienia poglądów. A ty masz prawo zmienić poglądy i może powiedzieć w pewnym momencie, nie, dzisiaj mi na tym nie zależy. Kiedyś mi na tym zależało, jak byłem na poziomie 25, ale teraz jestem na 43, mam zupełnie inne priorytety. Ludźmi jesteśmy, odczuwamy, żyjemy, myślimy.
Kochani, jest tyle tematów, które jeszcze możemy poruszyć z Fryderykiem i ta rozmowa mogłaby trwać 24 godziny i dłużej, ale mamy czas limitowany. Myślę, że jeszcze wrócimy na pewno do naszych wspólnych rozmów. Ja ci bardzo dziękuję. Fajna, szczera i prawdziwa rozmowa. Na to liczyłam, ale widziałam też, że tak będzie.
To ja ci dziękuję, Aniu.
Chociaż 5-5-5. Raz, 2, 3. Do zobaczenia. Widzimy się my z wami w Londynie już 25 maja, ale jeśli będziecie oglądali ten wywiad już po tym okresie, to zapraszam na wszystkie eventy Grup Życie Arcydzieło, na Inspiriadę i na wszystko to, co Fryderyk robi. Dziękuję wam
bardzo.
Pozdrawiamy klubowiczów 5-5-5. Do zobaczenia. Dzięki.